Drodzy Państwo, jakie skutki dla dzieci, ich rodziców i dawców komórek rozrodczych ma zachowanie anonimowości dawców lub ujawnienie ich danych osobowych? Pan profesor Wołczyński.
Po pierwsze, to ja wątpię, czy dawca będzie chciał ujawnić swoje dane. Czyli jeżeli nie będzie chciał ujawnić swoich danych, no to nie będzie dawców. To nie jest tak, że my to rozwiążemy poprzez problem taki, że my powiemy, będzie anonimowe czy nieanonimowe. To jest kwestia, czy polski pacjent będzie miał dostęp do dawstwa. Jeżeli nie będzie miał dostępu do dawstwa, to będzie korzystał z dawstwa, tylko będą korzystali bogaci, którzy mogą sobie wyjechać za granicę. Natomiast w przypadku dawstwa nasienia to po prostu będzie czarny rynek handlu spermą poza zasięgiem medycznym. To będzie się wszystko odbywało poza zasięgiem medycznym. Czyli ja skłaniam się ku temu, żeby dawstwo było anonimowe. Jeżeli jest możliwe nieanonimowe, ja nie jestem przekonany, że jest możliwe nieanonimowe dawstwo. To wtedy tak, no to oczywiście, to byłoby dobre rozwiązanie. Bo proszę zwrócić uwagę, no my tak mówimy o tych korzeniach biologicznych, genetycznych, ale 7-8% dzieci w związkach małżeńskich ma innego ojca. No i co? I funkcjonuje. I nie ma problemu. Więc dlaczego akurat w tym wypadku, dotyczącym dość wąskiej grupy, narzucać konieczność dawstwa nieanonimowego? Ja sobie, prawdę mówiąc, nie wyobrażam dawstwa nieanonimowego.
Pani Anna Krawczak, prezes Stowarzyszenia Nasz Bocian. Jak pani patrzy na te kwestie?
Zacznijmy może od tego, że ja też sobie nie wyobrażam dawstwa wyłącznie jawnego w Polsce i dlatego właśnie jako stowarzyszenie proponowaliśmy tak zwany model pośredni, czyli dawstwo dwuścieżkowe, które może być albo jawne, albo anonimowe, w zależności od tego, na jaki wariant zdecyduje się sam dawca, na jaki wariant później się zdecydują przyszli rodzice społeczni. I taki model wybierają. Dlaczego dawstwo powinno być jawne? Dlatego, że poza głosami lekarzy i poza głosami samych rodziców jest jeszcze głos dzieci. Pierwsze dzieci, które się urodziły dzięki dawstwu, to są obecnie już nawet nie osoby dorosłe, to są już dziadkowie albo nawet pradziadkowie. To jest bardzo stara metoda wspomaganego rozrodu, właściwie pierwsza. I głos tych dzieci jest absolutnie klarowny i głośno słyszalny, przede wszystkim w tysiącach badań, które zostały przeprowadzone na ten temat i badaniach socjologicznych i psychologicznych. I dzieci mówią jasno, nie możecie decydować, dorosłe dzieci oczywiście, za naszymi plecami o tym, czy powinniśmy mieć wiedzę o swojej tożsamości, czy też nie. Czyli państwo nie powinno arbitralnie decydować w naszym imieniu, czy będziemy mieć dostęp do takiej wiedzy. Jedynymi osobami, które mogą powiedzieć, czy ta wiedza jest ważna, czy nie, jesteśmy my, osoby, które zostały urodzone w ten sposób. I odnosząc się do tego, co powiedział profesor Wołczyński, oczywiście jest pewien procent dzieci, które są wychowywane w płodnych, biologicznych małżeństwach, gdzie ojciec tego dziecka, czyli de facto ojciec genetyczny, jest inny niż ojciec społeczny. Tylko po pierwsze, my nie pytaliśmy tych dzieci, czy im jest dobrze z tym stanem, a po drugie, mamy również działające od wielu lat prawo adopcyjne, naprawdę bardzo dobrze działające prawo adopcyjne w Polsce, które mówi o tym, że każde dziecko adoptowane po skończeniu 18 roku życia ma prawo zapoznać się z danymi identyfikującymi jego matkę biologiczną. Oczywiście może z tego prawa nie skorzystać, ale ma takie prawo. A wprowadzając takie ustawodawstwo, jakie proponujemy teraz poprzez projekt o leczeniu niepłodności, wprowadzamy zupełną asymetrię pomiędzy grupą dzieci adoptowanych, którym to prawo przyznaliśmy, a między prawami dzieci urodzonych w wyniku właściwie nie in vitro, po części inseminacji, w wyniku dawstwa, którym mówimy, wy nigdy nie będziecie mieć nawet dostępu do takiej wiedzy.
Pozwolą państwo, że oddam głos.
Ale pani Aniu, kto ma o tym decydować, czy dawstwo jest anonimowe, czy jawne? Rodzice? No bo my też nie byliśmy, że tak powiem, władni w decyzji, czy będziemy poczęci, czy nie będziemy poczęci.
Panie profesorze, pani Anno, przepraszam.
Najmniejszego wpływu.
Jeżeli państwo pozwolą, jeszcze tutaj proszę o głos gości w studiu, pan mecenas Andrzej Zajda w tej kwestii.
Proszę państwa, sprawa wygląda generalnie w ten sposób, że ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani Anna Krawczak z naszego Bociana, że powinny być dwie ścieżki. jawna i ewentualnie anonimowa. Jawna to jest kwestia Szwecji od 1985 roku, to jest Wielka Brytania po procesie, który się zaczął w 1998 roku.
To są Niemcy także
to
chyba?
To są Niemcy od 2013 roku. Proszę Państwa, wydaje mi się, że my zaczynamy zapominać, że funkcjonuje u nas ustawa o ochronie danych osobowych. I tutaj należałoby spojrzeć troszeczkę szerzej, dlatego że przepis piąty tej ustawy mówi o tym, że generalnie dane osobowe to są informacje dotyczące identyfikacji lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej. Ale artykuł 5, o którym wspomniałem, mówi w ten sposób, że jeżeli odrębne przepisy ustaw przewidują dalej idącą ochronę, to stosuje się przepisy tej ustawy. To ja na przykład na dzisiaj to jest prawo bankowe. Czyli wydaje mi się, że powinniśmy rozważać te kwestie na bazie ustawy o ochronie danych osobowych.
Czyli i te przepisy jakby są tutaj kwestią nadrzędną.
Tak. Poniekąd. Ja uważam, że o tym zapominamy. Poza tym jest kwestia jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie w 2004 roku ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące dokumentacji przetwarzania, czyli warunków technicznych. Jeżeli my w ogóle w tej chwili rozważamy dzisiaj kwestie jawne czy niejawne, to musimy to oprzeć na kwestiach ustawowych. Skoro ta ustawa o in vitro ewentualnie wprowadziłaby kwestie jawności czy niejawności, no to wiadomo, że nie będzie funkcjonował ten przepis artykułu 5 tej ustawy o ochronie danych osobowych. W przeciwnym wypadku kwestia jest tego typu, że każdy, jeżeli nie będzie to ujęte w in vitro, to wtedy każdy ma prawo do ochrony dotyczących jego danych osobowych.
Czyli na podstawie właśnie tych przepisów.
Na podstawie tych przepisów. Ale proszę Państwa, to jest kwestia dla mnie, że my rozmawiamy o kwestii etyki czy nie etyki. Natomiast powstaje pewne kwestie procesów o łamanie prawa do życia rodzinnego.
To za chwilę jeszcze, jeśli pan mecenas pozwoli, do tego wrócimy. Ja chciałbym jeszcze, aby pan sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w tej sprawie.
Ta kwestia jest bardzo skomplikowana tak naprawdę, bo przede wszystkim nie się zgadzam z panem profesorem Wołczyńskim, który tutaj wskazuje na ewentualne problemy z osobą dawcy. Bo tak naprawdę to dawca w chwili, gdy decyduje się na to, żeby być tym dawcą, musi mieć świadomość tego, czy ewentualnie po 20, 18, 19, 20 latach zgłosi się do niego ewentualna osoba, która będzie jego biologicznym dzieckiem, czy też nie. I to jest ten największy problem z tymi dawcami. Czy oni faktycznie się na to decydują i czy będą mieli tego świadomość. Jak ta kwestia zostanie uregulowana? No, nasz projekt, który jest obecnie w Sejmie dyskutowany, projekt rządowy, zakłada wręcz brak zbierania danych osobowych tych dawców po to, żeby uniemożliwić ewentualne zmiany tego statusu w przyszłości. Czyli po to, żeby nawet jeżeli ktoś w przyszłości będzie chciał uzyskać tę wiedzę, żeby to było niemożliwe, bo takich danych po prostu
nie ma. On otrzyma bardzo szczątkowe, zdaje się, dane według tego projektu rządowego. Zdaje się,
że żadnych.
Tak.
Znaczy nie dostanie imienia i nazwiska, dostanie tylko rok urodzenia, wiek i miejscowość, z której ta osoba pochodzi, że to będzie duże miasto, to nie do odszukania jest taka osoba.
Pan mecenas Andrzej Zajda zgodził się chyba z panią Anną Krawczak, prezeską Stowarzyszenia Nasz Bocian. Państwo mówili o tak zwanej dwutorowości jawności dawców komórek rozrodczych. Jak to rozumieć? Jak to powinno być rozwiązywane? I czy to jest najlepsze z możliwych wyjść w tej sytuacji dość skomplikowanej?
No myślę, że jest to trudne i będzie to trudne, dlatego że generalnie wprowadzenie dwutorowości powoduje, że jest kwestia, kto będzie decydował.
To jeszcze wyjaśnimy, panie mecenasie, dwutorowość, czyli no właśnie, za chwilę pewnie do tego dojdziemy, kto będzie o tym decydował. O jawności dawców komórek macierzystych lub o anonimowości tychże?
O anonimowości. I teraz proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, co zrobić z sytuacją, kiedy pojawią się problemy medyczne u dziecka? Będziemy musieli przeprowadzić badania genetyczne. Jeżeli byśmy dokonali pewnej anonimowości, powstanie problem. No bo wtedy jest kwestia dojścia do ojca biologicznego. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, która ja dlatego staję na stanowisku jawności, to jest sytuacja wiążąca się z tym, że karta praw dziecka, o czym mówiłem przed przerwą, no, nakłada pewne obowiązki na państwo w zakresie ujawnienia osoby ojca. Teraz, jeżeli podpisujemy pewne karty, to musimy to respektować. Więc powstanie sytuacja, w jaki sposób odnieść się do tej karty praw dziecka. I myślę, że albo jest zbyt mała społeczna dyskusja na ten temat, żeby można, zobaczymy jak się to ułoży głosami w Sejmie. Natomiast będzie kwestia tutaj dosyć istotna, na przykład rodzeństwa przyrodniego, szukania rodziców. Proszę Państwa, to jest cała masa problemów, która się będzie pojawiała na co dzień, bo my dzisiaj mówimy jawność czy anonimowość. Natomiast musimy rozważyć wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, które będą się za tym kryły.
Ja nie sądzę, aby taka dowolność, bo tak chyba należy to traktować, tak, w zapisach się pojawiła. Pani Anna Krawczak, Stowarzyszenie Nasz Bocian.
Tak, to znaczy jeżeli można powiedzieć o tym, jak wygląda ta sytuacja w innych krajach, bo my oczywiście po raz pierwszy nie wyważamy tych drzwi, one zostały już otwarte. Systemy dwuścieżkowe zostały wprowadzone w dwóch systemach prawnych, w systemie Danii oraz Belgii. Dawstwo jawne natomiast całkowicie mamy w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Nowej Zelandii, w Norwegii, w Finlandii, w Niemczech. A chyba nie wypełniła wszystkich krajów, bo jest ich dużo. Tendencja ku dawstwu jawnemu jest tendencją dominującą w Europie w tej chwili. Dlaczego? Z kilku różnych powodów. Również oczywiście z takiego powodu pragmatycznego, że dorosłe dzieci zaczęły zakładać sprawy. Najpierw w Ministerstwu Zdrowia, najpierw w Klinice Leczenia Niepłodności, później na ogół ministerstwu, w końcu samemu państwu, mówiąc, zdecydowaliście za naszymi plecami, że nie uzyskamy tej wiedzy. Legislacje zaczęły się więc zmieniać. Ale zastrzeżono również, że nie ma możliwości zachowania tak naprawdę faktu poczęcia dzięki dawcy w tajemnicy przed dzieckiem. Pojawia się szereg takich sytuacji w życiu każdej rodziny. Na przykład jest to sytuacja wywiadu medycznego, gdzie rodzice są odpytywani z tego, jakie choroby się pojawiły w rodzinie. Co mają powiedzieć ci rodzice?
No właśnie, nie znamy członków rodziny. Dokładnie. Tak naprawdę.
No, nie znamy połowy dziedzictwa dziecka. Ja bym jednak optowała za konserwatywnym nazewnictwem, ponieważ dawca nie jest ojcem. I same dzieci również urodzone w wyniku dawca podkreślają, żeby nie stosować określenia mama, tata, ojciec, matka na dawców. Oni są dawcami i oni są oczywiście bardzo ważnymi osobami w życiu dziecka, dlatego że bez nich to dziecko by nie powstało, nie urodziłoby się. Niemniej te dzieci mają swoich rodziców i szukając też dawców, bo oczywiście taki moment przychodzi w życiu wielu osób dorosłych, szukają tak naprawdę swojego puzzla tożsamościowego, pytań, z jakiego powodu umarli dziadkowie genetyczni, jakie choroby się wydarzały w rodzinie, ale też dlaczego, co się skłoniło dawco do tego, żeby pozostawić swój materiał, jakie motywacje ci przyświecały. Więc te osoby szukają tej wiedzy, ale one nie szukają relacji emocjonalnych, bo relacje emocjonalne mają w swojej rodzinie, dokładnie tak samo jak dzieci adoptowane.
Pan profesor Sławomir Wołczyński, kwestia tej dwutorowości jakby. Czy to jest pewnego rodzaju rozwiązanie? No i właśnie co z kwestią dotarcia do danych medycznych, jeśli chodzi na przykład o choroby genetyczne w tym kontekście?
Oczywiście, tylko proszę również odpowiedzieć na pytanie, jak dawstwo jawne wpłynęło na ilość zabiegów i na turystykę rozrodczą. To jest kolejne pytanie. Czy nie załatwi tu sprawy wywiad genetyczny, który przeprowadzany jest z dawcą? Nie wiem. Być może, że uda się sprowadzić dawstwo jawne. Ja jestem ogromnym sceptykiem. Problem jest. Problem trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast co do dawstwa jawnego, ja jestem bardzo mocno sceptyczny. To, że choroby genetyczne, też nie demonizujmy. Dobrze, no jeżeli się pojawia poważna choroba genetyczna, tak, a my wiemy dokładnie, jakie schorzenia zmarli nasi dziadkowie. Też wiemy. No też do końca nie wiemy. Jeżeli ten rozmienia się genetyka poprzez połączenie z drugą osobą, to nie jest jednoznaczne, że wystąpi choroba, nie wystąpi choroba. Będziemy w tej chwili w dobie właściwie bardzo szerokich badań genetycznych. Jeżeli ktoś będzie chciał je zrobić, to sobie zrobi i te badania genetyczne pokażą ryzyko.
Panie profesorze, to jeszcze o jedną kwestię bardzo krótko w tym kontekście chciałbym pana zapytać. Czy może dojść w przyszłości do przypadkowego wymieszania materiału genetycznego? Czy to są raczej nieuzasadnione obawy?
Badania, które i analizy, które były robione, pokazują, że przy
To ma też związek oczywiście z jawnością lub anonimowością.
Powyżej 25 dzieci to pojawia się szansa statystyczna. W związku z tym na przykład w Danii 25 dzieci może urodzić się z jednego dawcy. Tak jest ustalone. Oczywiście ten cały proces powinien być monitorowany. Czy nie ujawnia się jakaś choroba? Przecież najczęściej jesteśmy nosicielami cech recesywnych, które się ujawnią wtedy, kiedy spotka się z drugą komponentą, również recesywną, niekorzystną. Także ja patrzę na to dość sceptycznie. Jeżeli byłoby takie altruistyczne dawstwo jawne, tak, no by to rozwiązywało dużo problemów. Natomiast my tak mówimy, to przecież dawstwo funkcjonuje od jak ja zacząłem pracę, było też dawstwo, dawstwo nasienia. Czyli to było rok 80. Teraz jest to bardziej może medycznie, bardziej ustabilizowane, ale czy aż tak dużo problemów z tym? Ja tych problemów nie widzę. Natomiast oczywiście one się mogą pojawiać wraz ze wzrostem świadomości. Tak, mogą się pojawiać. No dzisiaj grupa krwi, no to o niczym nie świadczy. Będzie można zrobić dość szczegółowe badania genetyczne i to nie za wielkie pieniądze już niedługo.
Panowie, przejdźmy jeszcze do tych rozważań w kontekście prawnym. Jakie informacje teraz może uzyskać o dawcach komórek dorosłe już dziecko? Spróbujmy się nad tym zastanowić.
Nie z próbówki.
Bardzo
nie
przepraszam,
to
jest oczywiście tak. Bardzo przepraszam. Dziecko, które zostało poczęte metodą in vitro, jeśli pan profesor pozwoli, to takiego sformułowania użyję. No bo tak, kiedy czytamy projekt rządowy tej ustawy, to mamy punkt w artykule 38. Osoba urodzona w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji w wyniku dawstwa innego niż partnerskie komórek rozrodczych lub dawstwa zarodka ma prawo zapoznać się z informacjami dotyczącymi osoby dawcy wymienionymi w artykule 37. W artykule 37 są to wymienione rok i miejsce urodzenia dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka. I to tyle. Podobnie rzecz się ma w projekcie złożonym przez SLD. Osoba urodzona w efekcie dawstwa innego niż partnerskie komórek rozrodczych lub dawstwa zarodków ma prawo zapoznać się z informacjami dotyczącymi osoby dawcy. I tutaj te informacje są bardzo podobne. Projekt pisowski. Osoba urodzona wskutek procedury lub innych procedur medycznych z użyciem gamet ma prawo zapoznać się z danymi dotyczącymi jej rodziców genetycznych oraz jej samej po dojściu do pełnoletności. A więc w zasadzie może poznać informacje, ale nie wszystkie. W zasadzie to jest jedyna gwarancja anonimowości dawców w tych przepisach.
Tak.
Znaczy w przypadku projektu ten projekt dopuszcza jawność. Naprawdę z bólem serca to przyznaję, że w tej kwestii mamy podobne stanowisko i Prawo i Sprawiedliwość i stowarzyszenie, ale zapewniam, że intencje nam inne przyświecają. My jako stowarzyszenie naprawdę chcemy, żeby dawstwo było i chcemy, żeby się rodziły dzieci. Niemniej tak, projekt PiS-u dopuszcza jawność dawstwa.
No ale pytam o to również w kontekście chociażby wspomnianej Konwencji Praw Dziecka ONZ-owskiej. Tam czytamy, państwa strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Czy w takim razie nie narażamy się w przyszłości na konflikt prawny, jednak na falę procesów związanych z chęcią poznania swoich rodziców przez już dorosłe dzieci poczęte metodą in vitro?
Jest taka możliwość. Na dzień dzisiejszy...
Sędzia Tomasz Szaj.
Na dzień dzisiejszy mamy takie w sądach przypadki, kiedy ludzie szukają swoich korzeni. Do niedawna polskie prawo stało na stanowisku anonimowości rodziców w przypadku adopcji.
I w tej... A czy tu jest analogia, jeśli chodzi o dzieci adopcyjne i dzieci...
Generalnie chyba tak, jeśli chodzi o korzyści, jeśli chodzi o poznanie swoich własnych korzeni. Do tej pory było tak, do kilka lat wcześniej jeszcze było tak, że prawo nie przewidywało możliwości, żeby osoba adoptowana poznała swoich prawdziwych rodziców. Natomiast od 2013 roku, kiedy Polska wycofała zastrzeżenia do Konwencji Praw Dziecka w tym zakresie, jest taka możliwość i zgłaszają się takie osoby, które poszukują swoich prawdziwych rodziców biologicznych. Z tym, że w przypadku adopcji jest wiele śladów, które wskazują na to, że dziecko zostało adoptowane. Nawet wtedy, kiedy sporządza się wszystkie dokumenty od nowa, kiedy jest to adopcja pełna, która w założeniu ma być identyczna jak biologiczne rodzicielstwo, to tak czy inaczej są pewne dokumenty, które pozostają ślad, że to dziecko, mimo że jemu rodzice nie powiedzą tego, będzie miało wiedzę o tym, że było adoptowane. Kilka osób rocznie zgłasza się do sądu, poszukując swoich korzeni. To nie jest dużo. W zeszłym roku w naszym regionie orzeczono adopcję 120 dzieci. Zestawiając to z kilkoma osobami, które przychodzą szukać swoich korzeni, wygląda to, że to nie jest dużo. Z tym, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te osoby wiedzą o tym, że są adoptowane i znają swoją sytuację od swoich rodziców, czy też one żyją w nieświadomości. Tutaj należałoby się zastanowić właśnie, jak one reagują i poszukiwać analogii do tego, co będzie w przyszłości za 20 lat. Bo my tak naprawdę nie wiemy, jak będą podchodziły do tego tematu osoby za 20 lat. Trzeba też pamiętać o tym, że nawet obecne regulacje, projektowane regulacje prawne przewidują anonimowość dawcy. Niemniej jednak w każdej procedurze biurokratycznej jakiś ślad po tej osobie zostaje. I teraz tylko, bo są jego badania, jego dane, jakieś dokumenty wypełnione przy zgłoszeniu się, przy podbraniu materiału. Projekt zakłada jego identyfikację numerem, który musi być jakoś wytworzony. Ten numer musi być unikalny w związku z tym, po to, żeby uniemożliwić wielokrotne dawstwo ponad pewien limit, który ustawa będzie zakładała. Tutaj mówiło się o 10, 25 dzieciach od danego dawcy. Tę osobę jakoś będzie można w przyszłości zidentyfikować, chociażby po wynikach badań, które on przeszedł.
Ale czy nie narażamy się na z jednej strony procesy, z drugiej strony również, że to będzie ta ścieżka do zmiany przepisów, ponieważ tutaj państwo wymienili kraje, w których dawstwo jest jawne, choćby Wielka Brytania czy Niemcy, i w obu przypadkach zmiana przepisów prawnych była spowodowana procesami, jakie wytoczyły właśnie osoby dorosłe już wówczas, które dowiedziały się, że są poczęte metodą in vitro.
No ja uważam, że
mecenas Andrzej Zajda.
Ale również ja przepraszam, nie łączmy in vitro z dawstwem, bo ja w prasie i w naszej dyskusji, dawstwo to również inseminacja nasieniem dawcy. To nie jest in vitro jedynym sprawcą dawstwa. Dawstwo komórki jajowej, tak, natomiast dawstwo nasienia to są inseminacje, czyli nie łączmy tego z in vitro.
Tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my dzisiaj rozmawiamy o kwestii jawności albo anonimowości.
Tak.
Natomiast kwestia jest to, o czym powiedział pan przed chwileczką pan sędzia, a mianowicie, jeżeli będziemy mieli dawcę, który będzie dawcą dla określonej liczby przyszłych dzieci, to jest kwestia odszukania nagle, bo będzie to rodzeństwo przyrodnie. No. Taka jest definicja. No i będzie problem, że dzieci będą miały prawo poszukiwania. Natomiast to, o czym powiedział pan redaktor, też budzi w pewnym momencie obawy, dlatego że znając nasze przypadłości narodowe, to wiemy, że będzie można ewentualnie dotrzeć do pewnych materiałów i ustalić w oparciu o ten numer, o to, co powiedział pan sędzia, te wszystkie kwestie. I wtedy będzie sytuacja poza, że tak powiem, administracyjna, żeby do tego dojść. Ja się boję tylko procesów o łamanie prawa do życia rodzinnego. To, co powodowało właśnie zmiany, o czym żeśmy wspominali w Niemczech, o czym wspominaliśmy w Wielkiej Brytanii. I myślę, że to nie jest zamknięta droga do końca, bo jeżeli się okaże, że pewne formy, które zostaną przyjęte w ustawach, okażą się mało precyzyjne, to zawsze istnieje możliwość. Przecież to nie są przepisy, które będą obowiązywały na zawsze i nie będą miały możliwości pewnych modyfikacji. Więc myślę, że życie spowoduje ewentualne jakieś zmiany, jeżeli taka potrzeba będzie zachodziła. A sądy mamy doskonale przygotowane w tym zakresie i wiemy, że ten materiał, który jest gromadzony przez sądy, jest zawsze przygotowany bardzo rzetelnie i to jest kwestia, że trudno tutaj oskarżać sąd o jakiekolwiek kwestie. To jest bardzo istotny problem, który trudno rozstrzygnąć dzisiaj przy dyskusji nad in vitro i myślę, że on będzie się pojawiał w ciągu najbliższych miesięcy czy lat, prawda?
Anna Krawczak, prezes Stowarzyszenia Nasz Bocian, jak pani patrzy na tę kwestię? Czy nasze prawo, no właśnie, nie jest skonstruowane w ten sposób, że później pojawią się sytuacje takie, o których mówimy, a więc procesy wytaczane i być może ewentualnie, no właśnie, znowu gorąca dyskusja na temat konieczności zmiany przepisów prawnych.
Tak, nasze prawo jest tak skonstruowane i oczywiście będą te procesy. Natomiast my do tego...
Nie, pani Aniu, niekoniecznie będą, no.
Będą. Znaczy, panie profesorze, nie ma żadnego kraju, gdzie ta ścieżka by się wydarzyła w inny sposób, gdzie ta droga przebiegłaby inaczej. Więc nie ma powodu sądzić, żeby to, co się wydarzyło w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, nie wydarzy się w Polsce. Wydarzy się, bo te dzieci się rodzą, świadomość się zwiększa, jak sam pan powiedział. My również jako stowarzyszenie prowadzimy od 4 lat kampanię Powiedzieć i Rozmawiać, właśnie na rzecz tego, żeby rozmawiać z dziećmi o dawstwie, żeby ten temat oswajać. Więc ta sytuacja kiedyś się wydarzy. Natomiast my do tego podchodzimy z dużym spokojem, paradoksalnie, ponieważ życie musi wymusić pewne zmiany prawne, czyli społeczeństwo musi też do nich dojrzeć i musi się też pojawić takie rozpoznanie potrzeby mówienia o prawach dziecka, również w kontekście dzieci urodzonych dzięki dawstwu. Wydaje mi się, że w chwili obecnej, z całym szacunkiem do tej dyskusji, którą tutaj toczymy, która jest bardzo interesująca i dostrzegamy ten problem, wydaje mi się, że jednak to nie jest rozpoznanie powszechne. I przed nami jeszcze zmiany i kulturowe, i mentalne w tym zakresie i po prostu musimy na nie poczekać. A tymczasem po prostu edukujmy ludzi. My to robimy od 13 lat i zamierzamy robić to dalej.
Mówiąc o prawach dziecka, ewentualnie dawcy całkowicie zdaje się też, jak do tej pory przynajmniej pomijana jest kwestia i rola rodziców wspomnianego dziecka, czy ewentualne poszukiwanie dawcy nie powinno być jednak decyzją całej rodziny? Takie pytanie. Pani Anno, Anna Krawczak.
No dobrze, ale czy poszukiwanie matki biologicznej w przypadku adopcji społecznej, tak, czyli tej adopcji, którą mamy, jest decyzją ojca i matki, czy jest decyzją dziecka? Jednak rozmawiamy o integralnej części tożsamości dziecka. Rozmawialiśmy też tutaj o konwencji o prawach dziecka, która właśnie mówi o tym, że każde dziecko powinno mieć przyznane tak przez swoje państwo prawo do wiedzy o swojej tożsamości. Więc dlaczego nagle ustawiamy rodziców adopcyjnych czy rodziców społecznych w roli tych osób, które powinny być dyspozytorami właściwie prawa.
Znaczy, zdaje się, że podchodzimy wtedy do tego tematu jako cały, do rodziny jako całość, tak? To znaczy do tej rodziny społecznej jako całości. No jeśli rodzice starają się, tak sobie to wyobrażam oczywiście, być tymi rodzicami, że tak powiem, stuprocentowymi społecznymi,
No właśnie.
To czy jednak nie będą podejmować również takich wysiłków i takich działań, żeby jednak być razem z tym dzieckiem, jakby nie było w trudnych dla niego chwilach czy momentach?
Powinni podejmować te działania i oczywiście to jest bardzo cenne. W badaniach też bardzo często wychodzi, że zarówno dorosłe osoby adoptowane, jak i dorosłe osoby urodzone dzięki dawstwu, bardzo często na przykład w tajemnicy przed swoimi rodzicami szukały matki biologicznej czy dawcy po to, żeby nie zranić niczyich uczuć. To pokazuje z jednej strony, jak wielkie są więzi między rodzicami i dziećmi i jak duża miłość jest w tej rodzinie. Ale pokazuje też coś innego, że jeżeli czynimy z jakiejś sytuacji tajemnicę, na przykład z adopcji czy z adopcji prenatalnej, dziecku bardzo trudno jest wtedy unieść ten ciężar, ponieważ nie tylko motywuje im ciekawość co do jego pochodzenia, ale również troska o to, żeby jego rodzicom nie sprawić bólu i przykrości. Więc jak najbardziej rodzice powinni się włączać oczywiście w proces, wspierać swoje dziecko w pragnieniu poznania jego korzeni.
Znalazłem taką informację wiążącą się oczywiście z tym głównym naszym tematem, o którym mówimy dzisiaj. Informację mianowicie następującą. W Polsce wciąż nie obowiązuje żadne prawo związane z pozyskiwaniem nasienia, ani też gromadzące je banki nie podlegają żadnej certyfikacji. Nie wiadomo nawet ile ich jest. Te, które utworzono przy największych klinikach leczenia niepłodności, przestrzegają dyrektywy Unii Europejskiej, która w 2004 roku określiła pewne standardy. Panie profesorze, pytanie do pana profesora Sławomira Wołczyńskiego. Czy to rzeczywiście jest tak? Bo jest to dość niepokojąca informacja o tym, że tutaj nie ma.
Cały czas toczymy walkę o to, żeby dyrektywy unijne w Polsce zaczęły obowiązywać. To o to toczymy walkę.
Staramy Jakie są efekty się, tej żeby... walki na razie?
Ale to Sejm decyduje o tym. No. Są żadne, bo jest dyskusja tylko i wyłącznie ideologiczna. Więc staramy się, żeby to było przestrzegane. Mówię o dyrektywach unijnych. Natomiast no, jeżeli nie ma wymogów prawnych, no to każdy może robić sobie właściwie co chce. No to właśnie dlatego trzeba wprowadzić jako prawne zabezpieczenie, żeby dyrektywy były przestrzegane.
To rozumiem, tutaj pytanie do prawników w studiu, to jest bardzo niebezpieczna chyba sytuacja z punktu widzenia prawnego właśnie.
Jest bardzo niebezpieczna, ponieważ o ile się nie mylę, to jest chyba 15 projekt w tej chwili regulujący kwestie związane z zapłodnieniem pozaustrojowym i brak wdrożenia dyrektyw unijnych skutkuje tym, że w tej chwili toczy się przeciwko Polsce postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i prawdopodobnie w tym roku zapadnie wyrok w związku z niewykonaniem przez Polskę dyrektyw unijnych, narażające nasze państwo na kary finansowe. Także ten projekt jest faktycznie już palącą kwestią, bo powinno to być od dawna uregulowane, a nie jest. I tu pan profesor ma w pełni rację. Natomiast kwestia dawstwa to jest tylko jeden z wycinków tego problemu. To jest cały szereg innych problemów, które muszą być uregulowane i powinny.
Chociażby
właśnie kwestia dostępności procedur, sposobu dokonywania tych procedur, przechowywania zarodków. Ustawa jest bardzo obszerna, projekt ustawy jest bardzo obszerny, reguluje bardzo wiele kwestii, również kwestii związanych z ojcostwem, potem z ustalaniem ojcostwa, z pochodzeniem dziecka, z dokumentami stanu cywilnego. Zmienia kodeks rodzinny i opiekuńczy. Także tutaj jest wiele kwestii, które muszą być uregulowane i to jest to niezbędne w tej chwili wręcz.
Pan mecenas Andrzej Zajda?
Ja może pozwolę sobie na taką zbyt może uwagę krytyczną, ale myślę, że jeżeli to, o czym mówił pan sędzia, nie jest przygotowane do końca, to trudno wprowadzać w tej chwili pewne kwestie dotyczące tych ustaw. Skoro my mamy już obawy co do ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie tych dyrektyw unijnych, to nie możemy tego lekceważyć. Jest kwestia taka, że ja doskonale rozumiem, że sam projekt jest doskonale umiejscowiony w czasie. Na pewno oczekiwania rodzin, które na tego typu rozwiązanie poszerzenia rodziny czekają, będą bardzo zadowolone. Ale musimy również mieć na uwadze fakt...
Nie, dzisiaj że... boją się prawa tego.
No
dzisiaj
właśnie, panie profesorze, prawa. Boją się tego i dlatego mówię, zaczynają się zastanawiać, jakie będą tego wszystkiego konsekwencje. I my nie możemy dzisiaj zrobić czegoś takiego, żeby to było społecznie ciekawe, żeby to było społecznie uznane, żeby ta ustawa zaczęła funkcjonować, kiedy nagle się okaże, że ona jest po prostu zwykłym, normalnym bublem prawnym. I to wymaga, i dlatego są doskonali specjaliści w tym zakresie, którzy będą potrafili to określić. To, o czym mówił pan sędzia. Najpierw zrealizujmy unijne dyrektywy, najpierw zrealizujmy to wszystko, co wymaga takiego organizacyjnego trybu, a potem będziemy dopiero mówili o tym późniejszej realizacji tego wszystkiego.
Pani Anna Krawczak, jak pani patrzy na ten problem?
Znaczy, oczywiście kluczowe jest przyjęcie ustawy i tym samym implementowanie dyrektyw do polskiego prawodawstwa, bo oczywiście, że jesteśmy zagrożeni bardzo wysokimi karami od Komisji Europejskiej właśnie za niewdrożenie dyrektyw, do czego Polska się zobowiązała w 2006 roku, więc prawie 10 lat nam mija. Ja również uważam, że kwestie takie jak doprecyzowanie tego prawa, czy w zasadzie jego niuansów, być może bardzo istotnych, tak jak dla nas jest to kwestia dawstwa, ale mimo wszystko niuansów, tak, oczywiście, ale najpierw zacznijmy od fundamentu, jakim będzie przyjęcie ustawy.
Chcę na koniec bardzo krótko jeszcze zapytać, mówiliśmy o tym, że jawność dawców komórek rozrodczych może sprawić, że pojawi się czarny rynek, że zmniejszy się liczba dawców. Chcę zapytać pana profesora Sławomira Wołczyńskiego, a co pan, jak pan czyta takie, bo być może dochodzą do pana również i takie informacje o takich ogłoszeniach. Zdrowy 36 lat, ojciec 8-letniego zdrowego syna, pomogę zapłodnić inseminacja lub metoda naturalna.
Tak, i to się toczy. Ja nie byłem tego świadomy. Kilka lat temu zadzwoniła redaktor jednego z tygodników, mówi, co pan wie na temat czarnego rynku handlu spermo. Mówię, nic nie wiem. Ale kliknąłem w internecie, no i to funkcjonuje. Na przykład.
Jest pan przerażony, panie profesorze?
Tak. No i na przykład nie będziemy leczyli, czy doprowadzali do ciąży samotnych kobiet. A jest taka potrzeba. To one będą korzystały, bo potrzeba jest tak duża, ta chęć posiadania dziecka, że one będą korzystały z tego czarnego rynku handlu spermą.
Tak, jeżeli można.
Anna Krawczak już woli komentarza na koniec
tak,
naszego
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że niestety czarny rynek, o którym wspomniał profesor Wołczyński, istnieje. Ja też nie wierzyłam, że są pacjenci, którzy chcą z tego korzystać. Owszem, są. Najczęściej to są ludzie, którzy boją się po prostu przyjść do ośrodka leczenia niepłodności. Czasami wyobrażają sobie, że koszty są niebotyczne leczenia. Chciałam powiedzieć, że korzystanie z takiego czarnego rynku, właśnie z usług takich inseminatorów, jest przede wszystkim szalenie niebezpieczne. Nie tylko dla zdrowia kobiety, ale również dla zdrowia tego przyszłego dziecka, które się urodzi, bądź też nie może się urodzić.
Bo oczywiście, chore, pani Anno, pewnie zgodzi się pani, że na te wszystkie zalety wypisane później pod tym głównym ogłoszeniem, jakim to typem mężczyzny mamy do czynienia, należy włożyć między bajki prawdopodobnie w 90%.
Oczywiście. 100%.
Mhm.
Tak.
Dziękuję państwu
bardzo. Dziękujemy.
Dziękujemy.